Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
W modlitwie nie ma miejsca na indywidualizm, przestrzegał Franciszek w czasie audiencji ogólnej. Polaków zachęcił do częstego odmawiania modlitwy Ojcze Nasz oraz pamięci o biednych i zagubionych.
Kardynał Henry Newman wkrótce zostanie świętym. Franciszek promulgował dekret mówiący o cudzie przypisywanym wstawiennictwu angielskiego konwertyty. Inny z dekretów dotyczy heroiczności cnót niezłomnego prymasa Węgier, Józefa Mincentiego.
Pragnieniem papieża jest, aby solidarność stała się głównym elementem światowego rozwoju, uważa stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy FAO. Franciszek jutro złoży wizytę w jej rzymskiej siedzibie.
Witamy Państwa 13 lutego i zapraszamy na serwis informacyjny.
Prawdziwa modlitwa odbywa się w tajemnicy serca, jest niezgłębiona i widziana tylko przez Boga, brzydzi się fałszem, przed Bogiem nie można bowiem udawać. To słowa z dzisiejszej katechezy, którą papież wygłosił dla pielgrzymów w auli Pawła VI, poświęcił ją, podobnie jak kilka poprzednich, tematowi modlitwy.
Franciszek podkreślił, że nawet jeżeli modlitwa odbywa się w zaciszu serca, jest poufna i znana tylko Bogu, to jednak chrześcijanin nie pozostawia za drzwiami spraw dnia codziennego, niesie bowiem Panu ludzi i sytuacje.
Odnosząc się do modlitwy Ojcze Nasz, papież wskazał, że w jej tekście brak jednego słowa.
Manca una parola.
Nie ma słowa, które w naszych czasach, ale być może zawsze, jest bardzo cenione. Brakuje słowa ja. Jezus uczy nas, byśmy się modlili, mając na ustach przede wszystkim ty, ponieważ modlitwa chrześcijańska jest dialogiem. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Nie moje imię, nie moje królestwo, nie moja wola. A potem przechodzi do my. Cała druga część Ojcze Nasz jest wyrażona w pierwszej osobie liczby mnogiej. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Nawet najbardziej podstawowe ludzkie prośby, jak ta, by mieć pożywienie dla zaspokojenia głodu, wszystkie są w liczbie mnogiej.
Franciszek zaznaczył, że każda modlitwa zanoszona do Boga musi być modlitwą wspólnoty. W dialogu z Bogiem nie ma bowiem miejsca na indywidualizm. To nie miejsce do afiszowania się swoimi problemami, jakbyśmy byli jedynymi cierpiącymi na świecie. Gdybyśmy w modlitwie skupili się tylko na sobie, stalibyśmy się ofiarami wielkiego nieporozumienia.
W modlitwie chrześcijanin niesie wszystkie trudności osób żyjących obok. Gdy zapada noc, opowiada Bogu o cierpieniach, jakie napotkał tego dnia. Przedkłada mu wiele twarzy, przyjaznych, a nawet wrogich. Nie odpędza ich jako niebezpiecznych rozproszeń. Jeśli ktoś nie zauważył, że wokół niego jest wielu cierpiących, jeśli nie wzruszył się z powodu łez osób ubogich, jeśli przyzwyczaił się do wszystkiego, to znaczy, że jego serce jest z kamienia. W tym przypadku dobrze jest błagać Pana, aby dotknął nas swoim duchem i wzruszył nasze serce.
W czasie audiencji papież pozdrowił także Polaków i zachęcił ich do częstego odmawiania modlitwy Ojcze Nasz oraz pamiętania o biednych i zagubionych.
Pozdrawiam serdecznie Polaków. Rozważając przesłanie dzisiejszej katechezy, odmawiając często Ojcze Nasz, cieszcie się bliskością Boga. Prosząc o chleb powszedni, pamiętajcie nie tylko o sobie i o bliskich, ale także o ludziach nieznanych, zagubionych, zapomnianych, żyjących gdzieś daleko, którzy może bardziej od was potrzebują dobra, pokoju ducha, sprawiedliwości i zrozumienia. Niech Bóg wam błogosławi.
Na zakończenie audiencji papież przypomniał, że jutro będziemy obchodzić uroczystość świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy. Zachęcił, aby ich przykład pomagał wszystkim stawać się uczniami i misjonarzami dla nawrócenia zarówno dalekich, jak i najbliższych.
Kardynał John Henry Newman będzie świętym. Papież Franciszek zatwierdził 8 dekretów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Pierwszy z nich dotyczy uznania cudu przypisywanego wstawiennictwu angielskiego konwertyty, co stanowi niezbędny warunek do zaliczenia go w poczet świętych.
Kardynał Newman żył w latach 1801-1890. Jest jednym z najwybitniejszych teologów XIX wieku. Był duchownym anglikańskim i profesorem Uniwersytetu w Oksfordzie. Stał na na czele anglokatolicyzmu i ruchu oksfordzkiego. W wieku 44 lat przyjął wiarę katolicką. Dwa lata później przyjął święcenia kapłańskie i przystąpił do oratorium świętego Filipa Neri. Na rok przed śmiercią został mianowany kardynałem.
Inną znaną postacią, której dotyczą ogłoszone dziś dekrety, jest kardynał Józef Mincenty. Stolica Apostolska uznała heroiczność cnót niezłomnego prymasa Węgier. Żył on w latach 1892-1975. Podczas II wojny światowej był więziony przez gestapo. Po wojnie w 1948 roku już jako prymas został aresztowany przez komunistów i skazany na dożywocie. Pius XII ekskomunikował odpowiedzialnych za uwięzienie kardynała Mincentego, a na placu świętego Piotra odbyła się wielotysięczna manifestacja poparcia dla uwięzionego i torturowanego prymasa.
Kardynał Mincenty odzyskał wolność dopiero w 1956 roku podczas rewolucji węgierskiej. Po inwazji sowieckiej schronił się w ambasadzie amerykańskiej w Budapeszcie, gdzie przebywał przez 15 lat. Nie godził się na jakiekolwiek ustępstwa względem komunistycznego reżimu. W 1971 roku, dzięki staraniom watykańskiej dyplomacji, Węgry zgodziły się na jego przejazd do Rzymu. Kardynał Mincenty osiedlił się jednak w Wiedniu, aby być jak najbliżej swojej ojczyzny. W 1974 roku Paweł VI zwolnił go z urzędu arcybiskupa Ostrzechomia i prymasa Węgier. Został pochowany w austriackim sanktuarium maryjnym Maria Cel.
W ogłoszonych dziś dekretach uznany też został cud za wstawiennictwem błogosławionej Marii Teresy Chirambel Mankidian, hinduskiej stygmatyczki i założycielki Zgromadzenia Sióstr Świętej Rodziny. Żyła ona na przełomie XIX i XX wieku w Indiach.
Stolica Apostolska uznała też męczeństwo ekwadorskiego jezuity ojca Emila Moscoso, który zginął podczas liberalnej rewolucji pod koniec XIX wieku. Pozostałe dekrety dotyczą heroiczności cnót czterech kandydatów na ołtarze.
Jutro rano Franciszek złoży wizytę w rzymskiej siedzibie FAO. Papież weźmie udział w inauguracji obrad 42. sesji Rady Zarządzającej Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa. Z tej okazji przewidziane jest papieskie przemówienie.
Jak podkreśla stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy FAO, wszystko to są sprawy, które bardzo leżą papieżowi na sercu. Jak sam zaznaczył podczas swojej poprzedniej wizyty w tej organizacji w 2017 roku, zależy mu bowiem na tym, by kluczowym słowem światowego rozwoju stała się solidarność. Mówi ksiądz prałat Fernando Arellano.
Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa to międzynarodowa instytucja finansowa powstała w 1977 roku, aby wspierać rozwój produkcji rolniczej i żywieniowej, a pośrednio podnosić poziom życia ludzi, którzy korzystają z jego wsparcia. Dlatego finansuje on programy rozwoju przeznaczone, co bardzo ważne, dla najuboższych z ubogich. Są to mieszkańcy regionów wiejskich, stanowiący 70% populacji świata. Bardzo często się o nich zapomina i dlatego potrzebują wielkiego wsparcia. Stolica Apostolska interesuje się funduszem od samego początku. Nie zapominajmy, że już w 1964 roku Paweł VI apelował do świata, by utworzył fundusz, częściowo pochodzący z wydatków na zbrojenia, by finansować wyposażenie regionów wiejskich.
W sprawie ochrony życia kościoły katolickie i prawosławne mówią jednym głosem, uważa kardynał Kurt Koch. Przewodniczący Papieskiej Rady Jedności Chrześcijan przebywa w Moskwie, gdzie uczestniczy w spotkaniu z przedstawicielami rosyjskiej cerkwi prawosławnej, które dotyczy kresu życia. Odbywa się ono w Wyższym Instytucie Teologicznym Świętych Cyryla i Metodego w Moskwie.
Kardynał Koch podkreślił, że wydarzenie to jest przykładem stopniowego tkania, nitka po nitce, rozerwanej tuniki Chrystusa. Odnosząc się do tematu wspólnych obrad, zauważył, że problem kresu życia zawsze stanowił wielkie wyzwanie, ponieważ człowiek jest jedyną istotą świadomą swojej śmiertelności. Pojawia się ono dzisiaj w nowej formie dzięki postępowi wiedzy oraz technologii. technologii medycznej. Współczesne społeczeństwo konfrontuje się z tematem śmierci, zwykle w szpitalu, i często wiąże się to z decyzją medyczną o zaprzestaniu terapii lub niepodejmowaniu jej. To wszystko dotyka znaczenia cierpienia dla chrześcijan oraz rozumienia godności człowieka chorego, potrzeby uznania, czy to, co jest dobre dla ciała, zawsze służy integralnemu dobru osoby.
Watykański hierarcha dokonał krótkiego przeglądu nauczania na temat kresu życia. Podkreślił szczególnie nauczanie obecne w katechizmie Kościoła katolickiego, który mówi o niedopuszczalności eutanazji, o prawie do odmowy uporczywej terapii oraz o obowiązku zwyczajnej opieki nad chorym. Katechizm zachęca do podejmowania opieki paliatywnej, definiując ją jako formę szczególnie bezinteresownej miłości.
Papież Franciszek jest liderem, który cieszy się największym zaufaniem społeczeństwa w Hiszpanii i na całym świecie. Są to wyniki dorocznego sondażu, który przeprowadził Gallup International w 57 krajach.
Papież Franciszek wciąż jest liderem, który budzi najwięcej zaufania na całym świecie. Potwierdziło to 51% ankietowanych. W Hiszpanii papież ocenia pozytywnie aż 75% społeczeństwa. Zdanie przeciwne ma 15%. W naszym kraju papież Franciszek nadal jest niepokonany, zachowując jedną z najwyższych ocen na świecie. Wpływa na to fakt, że mówi po hiszpańsku oraz że Hiszpania w większości jest katolicka, mówi Rosa Diaz, dyrektor generalny Sigma Dos. Według danych sondażu papież Franciszek najlepiej jest oceniany we Włoszech, Kolumbii i na Filipinach. Z kolei najgorzej wypada w 6 krajach z Arabią Saudyjską na czele, gdzie negatywnie ocenia go 47% ankietowanych. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Pod przewodnictwem patriarchy koptyjskiego Taładrosa II odbyło się 6. spotkanie Rady Kościołów Egiptu, zrzeszającej wspólnoty chrześcijańskie obecne w tym kraju. Instytucja została powołana do życia w 2013 roku. Celem jej działalności jest promocja dialogu międzyreligijnego oraz szerszej obecności chrześcijańskiej w polityce i społeczeństwie.
Rada Kościołów utrzymuje jedność w działalności duszpasterskiej oraz w spotkaniu z muzułmańską większością i rządem. Ważne jest, aby chrześcijanie mówili jednym głosem i działali wspólnie. Spotkanie Rady odbywało się pod hasłem, aby wszyscy stanowili jedno. Odpowiedzialni za kościoły chrześcijańskie z uznaniem wypowiedzieli się o wysiłkach prezydenta Al-Sisi w umacnianiu zasad równości, obywatelskości oraz współistnienia. Wskazali w tym kontekście na otwarcie meczetu oraz katedry Narodzenia Pańskiego. Doceniają również pozytywny wysiłek w walce z terroryzmem oraz działania na rzecz stabilizacji i bezpieczeństwa, jak również wzrost poziomu życia społecznego i ekonomicznego.
Tydzień przed spotkaniem papieża Franciszka z biskupami w sprawie ochrony nieletnich, 15 lutego w Irlandii będzie miał miejsce Dzień Modlitwy za Ofiary Nadużyć Seksualnych. Z tej okazji we wszystkich kościołach w kraju zapłoną świece pokutne.
Podczas ostatnich rekolekcji w sanktuarium w Nok biskupi pobłogosławili świece pokutne i przeznaczyli je dla parafii, aby używano ich podczas mszy i różnych nabożeństw. Inicjatywie towarzyszy specjalna modlitwa, która została napisana przez jedną z ofiar, a także rytuał pokutny wykorzystany przez papieża Franciszka podczas światowego spotkania rodzin w Dublinie.
Prymas całej Irlandii, w który w ostatnich tygodniach spotykał się na rozmowach z ofiarami i ich rodzinami, zwraca uwagę, że wiele z nich mówiło o wielkiej roli modlitwy w leczeniu ran i otwarciu kościoła na sprawiedliwość i pokutę. Zdobyte doświadczenie arcybiskup Imon Martin chce przekazać Ojcu Świętemu i innym zgromadzonym na lutowym spotkaniu w Rzymie. Świece natomiast mają przypominać, mówił ordynariusz Armak, o potrzebie pokutowania przez nas wszystkich tworzących Kościół z prośbą o przebaczenie za cierpienia ofiar nadużyć.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.